zegarze 5 minut po godzinie 19 na antenę Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski, w studiu pracują dla Państwa
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 będziemy razem z Państwem, tyle tylko, że około 19.45 pierwszy w nowym sezonie audycji magazyn motosportowy Auto Moto Pedlandia, ale wcześniej będziemy łączyć się z łódzką Atlas Areną, tam zakończona jeździecka kawaliada 2026 i sporo wielkopolskich sukcesów także w konkursie Grand Prix. Będziemy mówić także o zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina d'Ampezzo, które startują już w najbliższy piątek. Będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, szczególnie dzisiaj o futsalu, a także o poznańskiej warcie, ale w ujęciu biznesowo-organizacyjnym, bo o sporcie słyszeliśmy już w pierwszej godzinie w wywiadzie z Leo Przybylakiem, czyli bramkarzem Zielonych. Będziemy także zapraszać się Państwa na spotkanie z najlepszą sportsmenką Wielkopolski 2025 roku, świetną kajakarką Martyną Klat. To wszystko przed nami. Sportowa niedziela, pierwszy dzień lutego. Najważniejsze informacje dnia teraz w skrócie.
Motor Lublin wygrał z Pogonią Szczecin 2-1, a Wisła Płock pokonała Raków Częstochowa także 2-1. W dzisiejszych spotkaniach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy trwa mecz Legii Warszawa z Koroną Kielce. Na razie remis 1-1. Jutro na zakończenie tej serii gier Brookbet Termali Kaniciecza zagra z Krakowią, a dziś w kontrolnym meczu w Głogowie Chrobry zremisował z Wartą Poznań 3-3. Carlos Alcaraz pokonał serbskiego tenisistę Novaka Dziokowicza 2-6, 6-2, 6-3 i 7-5 w finale Australian Open w Melbourne. Prowadzący w światowym rankingu 22-letni Hiszpan jako najmłodszy w historii skompletował karierowego szlema. Laskarze LKS-u Rogowo zostali halowymi mistrzami Polski. W finale w Gnieźnie drużyna z Pałuk pokonała Wartę Poznań 8-4. Brązowe medale dla LKS-u Gąsawa, który wygrał z Poznańską Politechniką 5-2. Piotr Żyła zajął 9. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Wygrał Słoweniec Domen Preutz, drugi był Japończyk René Nikaido, a trzeci Niemiec Filip Raimund. Szwajcar Franjo von Almen wygrał przed rodzimą publicznością w Krą-Montanie zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Tuż za podium uplasował się lider punktacji generalnej, jego rodak Marco Odermatt. Joanna Kiel zajęła 15. miejsce w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej w austriackim Zefeld. Norweszka Ida Marie Hagen odniosła 10. zwycięstwo w sezonie. Koszykarze Nowi Meks Polonii Leszno przegrali niespodziewanie z Miners Katowice 92-100 w spotkaniu pierwszej ligi. Trwa mecz Orlen Basket Ligi Kobiet we Wrocławiu, gdzie Śląsk zagra z Eneą AZS-em Politechniką Poznań. Jak na razie w trzeciej kwarcie wrocławianki prowadzą 51-43, a dodam, że bezpośrednia relacja z tego spotkania trwa w MC Radio na fali 102,7 FM.
Gorące informacje także z zapaśniczych mat. Zakończyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Tam m.in. złoty medal w kategorii 130 kg, tej najcięższej dla zawodnika KS Sabieski Poznań Sebastiana Warchoła, który pokonał w finałowej walce klubowego kolegę Artioma Szumskiego. Bardzo interesująca także walka w kategorii 97 kg i w wielkim finale Tadeusz Michalik przegrał z młodym Jasimem i dla Tadeusza Michalika, legendarnego wręcz zapaśnika, 25 lat występów na macie, była to ostatnia rywalizacja, postanowił oficjalnie zakończyć karierę, o czym informował także w rozmowie już przed tygodniem na antenie Radia Poznań, właśnie w audycji w sportowym rytmie. Jeśli chodzi o kategorię 97 kg, to tutaj brązowy medal dla Gerarda Kurniczaka, a ekipa KS Sobieski Poznań drużynowo w Mistrzostwach Polski klasycznych zapaśników uplasowała się na trzecim miejscu. Serdecznie gratulujemy. Gratulacje pewnie płynąć się będą także dla wielkopolskich jeźdźców, którzy, my już to wiemy, już o tym Państwu mówiliśmy, ale szczegóły tej znakomitej rywalizacji podczas łódzkiej kawaliady na parkurze w Atlas Arenie w Łodzi zna nasz wysłannik Grzegorz Hałasik. Grzegorz, Jarosław Skrzyczyński znowu okazał się najlepszy. To taki nasz wielkopolski pewniak. Łączymy się z Łodzią. Halo Grzegorz, dobry wieczór.
Witam serdecznie, dobry wieczór. Kawaliada to cykl bardzo dobrze znany, między innymi z poznańskich targów, z Torwaru Warszawskiego. Po raz pierwszy ten cykl zawitał do Łodzi i faktycznie okazały się te zawody bardzo udane dla Jarosława Skrzyczyńskiego, bo w sumie trzy razy Mazurka Ombrowskiego słuchaliśmy dzięki temu zawodnikowi. Skrzyczyński ma do dyspozycji dwa dobre konie, Inturido i Komboja. Komboj 11-letni, Inturido 9-letni, może sobie regulować ruchem podczas każdych zawodów i robił to znakomicie, bo jeden wygrany konkurs średniej rundy w czwartek, otwarcia, później wygrana w piątek. No i do Grand Prix, do dzisiejszego, tego najważniejszego konkursu zaliczanego do światowego rankingu, wybrał Komboja i na tymże Komboju Skrzyczyński spisał się znakomicie, bo jako jeden z, też oprócz niego, też dziewięciu innych zawodników pokonało podstawowy parkur bezbłędnie. Na rozgrywce, w której wystartowało 10 par, Skrzyczyński okazał się najszybszy. No i właśnie na Komboju wygrał konkurs Grand Prix, zaliczany do światowego rankingu, a taka nagroda finansowa za taki konkurs Grand Prix, warto zaznaczyć, to 14 200 euro, więc całkiem przyzwoity łup dla czołowego polskiego zawodnika. Ale nie tylko Skrzyczyński spisywał się świetnie podczas tych zawodów, bo też chociażby Dawid Skiba, który kompletował bezbłędne przejazdy podczas poszczególnych konkursów w piątek, w sobotę, ale zawsze czegoś brakowało, żeby w rozgrywce pojechać na czysto albo żeby wygrać jakiś konkurs. No dzisiaj dwa bezbłędne przejazdy, ale był chociażby wolniejszy od Jarosława Skrzyczyńskiego i zajął na Odilonie. Zawodnik też z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem, Dawid Skiba, trzecie miejsce, a przydzielił ich inny Polak Wojciech Wojcianiec. Co więcej, czwarte miejsce, kolejny Polak Marek Lewicki, także dwa bezbłędne przejazdy, więc bardzo polski konkurs Grand Prix, ale też paru dobrych zawodników zagranicznych wystartowało, bo chociażby mistrz olimpijski WKKW Michael Jung, który jest też świetnym skoczkiem, jest nawet w reprezentacji Niemiec w skokach przez przeszkody. No on dzisiaj w rozgrywce, jedna zrzutka, cztery punkty karne i za tą stawką Polaków uplasował się dzisiaj znakomity niemiecki zawodnik. Startował też Maksymilian Wechta, Polski, kolejny jeździec z klubu jeździeckiego Wechta Rosnówko, który przecież jest aktualnym mistrzem Polski, jest olimpijczykiem z Paryża. Świetny rok 2025, ale troszeczkę muszę przyznać, że Max chimerycznie jeździł od czwartku w Atlas Arenie, ale czasami jest tak, nie idzie w czwartek, nie idzie w piątek, średnio idzie w sobotę, to idzie w Grand Prix. No i dzisiaj w konkursie Grand Prix Maksymilian Wechta bezbłędnie w pierwszym przejeździe zakwalifikował się do rozgrywki, a już w rozgrywce dwie zrzutki, 8 punktów karnych, no i ostatecznie Maksymilian Wechta zajął dzisiaj 10 miejsce jako ten ostatni z 10 par, które zakwalifikowały się do rozgrywki. Zatem świetny początek roku dla wielkopolskich jeźdźców z klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem, bo przypomnę, Jarosław Skrzyczyński, trzy wygrane konkursy w tym Grand Prix podczas kawaliady i też dzisiaj trzecie miejsce w Grand Prix, świetna jazda przez kilka dni Dawida Skibę.
Dziękujemy serdecznie. Prosto o tych jeździeckich emocjach, prosto z łódzkiej Atlas Areny, Grzegorz Hałasik. Teraz startujemy z drugą godziną audycji w sportowym rytmie muzycznie, a później zajmiemy się zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Mediolan, Cortina d'Ampezzo. 17 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Już w najbliższy piątek, 6 lutego, początek jubileuszowych 25. zimowych igrzysk olimpijskich. Niemal 60-osobowa polska reprezentacja będzie walczyć o medale. A jak cała historia rozpoczynała się zimowych igrzysk? Jakie są prognozy przed tą jubileuszową włoską edycją Mediolanie i Cortina d'Ampezzo? Posłuchajmy, a zacznie historyk sportu z Poznańskiego Uniwersytetu, profesor Ryszard Wryk.
Przyjmujemy, że pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w roku 1924 w stacji sportów zimowych w Chamonix we Francji. Niemniej jednak, zanim do tego doszło, było kilka ważkich wydarzeń sportowych związanych z dyscyplinami zimowymi, bowiem już w roku 1908 na letnich igrzyskach olimpijskich w Londynie jako dyscyplina pokazowa odbyło się łyżwiarstwo figurowe na lodzie. Natomiast rok 1924, Chamonix, to był tydzień sportów zimowych. Tydzień sportów zimowych, w których również wystartowała skromna reprezentacja Polski, licząca 7 sportowców, 6 mężczyzn i o dziwo jedna kobieta, gdzie nawet nasi decydenci sportowi nie wiedzieli, że ona nie może startować w narciarstwie biegowym. W roku następnym Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał, że Chamonix 1924 zapoczątkowuje zimowe Igrzyska Olimpijskie.
Na ten pierwszy polski medal też się troszkę musieliśmy naczekać. Franciszek Gąsienica Groni.
Tak, to jest rok 1956, Cortina d'Ampezzo, prawda, gdzie zdobył brązowy medal.
Już w najbliższy piątek startują zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina d'Ampezzo. Dzisiaj takie typowanie i dziennikarskie prognozy z Telewizji Polskiej Poznań. Redakcja sportowa Aleksandra Kropielnicka, Tomasz Wójcik. Tomku, wyrywałeś się do odpowiedzi, jak chce być pierwszy. No to zobaczymy, jaka twoja opinia. Polacy i ich szanse medalowe. To jest to pytanie.
No niestety te szanse medalowe są niemal zerowe. To są kolejne zimowe igrzyska, w których z mojej perspektywy możemy co najwyżej liczyć na tak zwanego fuksa, farta. No i jeśli mielibyśmy poszukać dyscyplin, w których biało-czerwoni o olimpijskie podium mogą się otrzeć, no to być może młody Tomasiak w skokach, być może któryś z łyżwiarzy szybkich, być może niektóre specjalistki od short tracku, ale to są wszystko sfery marzeń i tak naprawdę rozmowa o uzyskaniu życiowych wyników przez obecnych reprezentantów Polski, bo jeśli chodzi o takiego mocnego kandydata do olimpijskiego podium, to niestety w tym roku pod biało w czerwoną flagą na próżno ich szukać.
No to zobaczymy, czy Ola Kropielnicka zawiesi nam jakiś polski medal na zimowych igrzyskach. Olu, liczę na ciebie.
Ja pamiętam ten komentarz Piotra Dębowskiego, kiedy Zbyszek Brudka zdobywał złoty medal olimpijski na 1500 metrów. Tomasz wspomniał o panczenistach i tutaj też bym właśnie upatrywała też tych naszych ewentualnych medalowych szans. Życzę takiego sukcesu, jaki miał Zbyszek naszemu panczeniście Damianowi Żurkowi. Także poznański specjalista od panczenów Jan Szymański na pewno też będzie chuchał i dmuchał, żeby ten zawodnik powtórzył sukcesy chociażby z Soczi.
Mamy historyczną dziewczynę z Wielkopolski, Klaudię Adamek w bobslejowej dwójce z Lindą Wejszewski. To też fajny taki nasz regionalny akcent.
Bobslejistka z Zakrzewa malutkiego koło Złotowa Tocz, Klaudia Adamek, do nieścisłej, ale czołówki światowej należy. W tych dwójkach bobslejowych z Lindą Wejszewski w ostatnim Pucharze Świata w Innsbrucku dały się pokonać tylko Niemkom w tym osadzie złotej olimpijskiej. Jeśli będzie ósemka, to myślę, że będą mogły być z siebie bardzo zadowolone.
Ola powiedziała o Damianie Żurku. Tomek, powiedz, że Kaja Nurgal-Ziomek też na łyżwiarskim torze zdobędzie medal.
Oby tak się stało, oby te takie troszeczkę życzeniowe z naszej perspektywy, życzeniowy rozwój wydarzeń rzeczywiście się ziścił, choć no ja nadal będę sceptycznie nastawiony do tezy, którą tu stawiamy, czyli do ewentualnych szans biało-czerwonych na olimpijskie podium, bo podkreślam raz jeszcze, niestety w tym momencie, jeśli chodzi o sporty zimowe, no nie mamy zawodników, którzy są gwiazdami poszczególnych dyscyplin, którzy znajdują się w ścisłej światowej czołówce, którzy stają na podiach Mistrzostw Świata, Europy czy też Pucharów Świata regularnie. No i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, każde olimpijskie podium w Mediolanie i Cortinie z punktu widzenia polskich kibiców będzie niesamowitym świętem i niespodziewanym sukcesem.
Ten dżingiel oznacza, że w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań rozpoczynamy nasz mini magazyn Wielkopolskie Gole. Chwilę temu zakończyło się spotkanie, ostatnie dzisiejsze spotkanie 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W Warszawie Legia przegrała z Koroną 1-2. Zwycięska bramka dla Korony w 90. minucie znów autorstwa Mariusza Stępińskiego. My jednak teraz mówić będziemy o niższych ligach, w drugiej lidze, o sportowych występach. Warty mówiliśmy już w pierwszej części naszej audycji. Dziś Zieloni, przypomnijmy, zremisowali w kolejnej grze kontrolnej przed startem rozgrywek, tym razem z Chrobrym Głogów 3-3, ale w Warcie w ostatnim czasie sporo dzieje się także, jeśli chodzi o sferę organizacyjną i biznesową.
Parlamentu i samorządu. Jest z nami poseł Bartosz Zabija. Dzień dobry. Trzeba też trzy słowa powiedzieć, gdzie jesteśmy.
Willa Droga Dębińska 10 to było miejsce bardzo interesującego spotkania klubu biznesu poznańskiej Warty. Menedżer Warty Poznań, pan Miłosz Łądka. Proszę powiedzieć, to nie jest wcale nowy pomysł, ale tym razem nieco inne miejsce, nieco inna konwencja takiego spotkania. Wystąpienie człowieka, który jest doradcą sportowym zarządu, także spotkanie z bramkarzem Leo Przybylakiem. Staracie się pozyskiwać coraz większe grono tych, którzy mają Wartę wspierać? Nie ukrywajmy, albo usługowo, albo finansowo.
Tak jest, dokładnie tak pan redaktor powiedział. Piękna tradycja klubu biznesu Warcie Poznań jako w organizacji od wielu lat. Chcemy do tego nawiązać. Sezon w drugiej lidze i wyniki, jakie osiągamy, sprzyja pozytywnemu klimatowi. Powrót do Poznania, dobre wyniki, młoda drużyna, dobrze się to ogląda, więc naturalnym procesem jest to, że środowisko biznesowe, które oczywiście było z nami również w tych trudnych momentach, znowu się odzywa, znowu jest widać takie fajne, pozytywne ożywienie wokół Warty Poznań i idąc tą tendencją, idąc tym fajnym tropem, nawiązujemy do pięknych tradycji klubu biznesu. Tak jak pan rektor powiedział, znajdujemy się u jednego z naszych partnerów, Lodzialnia Lodów Kululu i firma Droga Dębińska 10. Piękny lokal, w którym się spotykaliśmy w dużym gronie. Cieszy, że bardzo, bardzo dużo wie nowych twarzy, nowych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani Wartą Poznań tym, aby pomóc. Niekoniecznie finansowo. To mogą być bartery, to może być know-how, to oczywiście mogą być też finanse, ale jesteśmy otwarci na wszelkie współprace, a takie kluby biznesu, networking i takie fajne insiderskie wiadomości, chociażby właśnie od pana Michała Wlazika, to jest taka wartość dodana i fajne miejsce, gdzie można to połączyć. Sport, biznes, Warta Poznań i tak naprawdę te wszystkie insiderskie informacje, to jest taki dodatkowy smaczek, który interesuje ludzi, którzy oczywiście przychodzą również tutaj po wartość biznesową. Kontakty, networking, know-how, dobre prelekcje merytoryczne. Dzisiaj akurat te sportowe, ale również te merytoryczne też prowadzimy, także tak wygląda.
No, ale było też mocno marketingowo, co ogłosił sam Miłosz Łądka, jeśli chodzi o tę sprzedaż o powierzchni reklamowej. Coś nieprawdopodobnie nietypowego, nawet jeśli chodzi o polskie warunki. Twój zielony. Na czym to polega? O co chodzi?
Tak jest. Akcja Twój Zielony. Jest to pomysł, który narodził się już jesienią, czyli indywidualny sponsoring koszulkowy, podkreślam, ale jednego zawodnika. Czyli gdzieś tutaj ta bariera wejścia dla przedsiębiorców i dla sympatyków jest niższa. Za 1000 zł netto miesięcznie można pojawić się na koszulce Warty Poznań w bardzo dobrym, widocznym miejscu z dobrym lokowaniem. Mam nadzieję, że na koszulce, która popinie się nas do pierwszej ligi. Tego sobie Państwu i wszystkim związanym z klubem życzę. Także myślę, że bardzo ciekawa oferta, która uzupełnia właśnie naszą propozycję do lokalnego środowiska.
Czy trzeba się spieszyć, żeby wybrać zawodnika ulubionego i on w tej koszulce z logotypem potencjalnego partnera, sponsora zagra?
Dokładnie tak, nie ma co ukrywać, Leo Przybylak tutaj jako gość dzisiejszego spotkania fantastycznie się zaprezentował i już pierwsze pytania są, także koszulka Leo jest tylko jedna, ale oczywiście mamy też wielu innych młodych, perspektywicznych zawodników, z którymi kibice się utożsamiają. To są fajni młodzi ludzie, dobrze grają w piłkę, są tacy normalni, blisko kibiców, my tacy chcemy być właśnie. I to jest również właśnie wyjście w stronę kibiców, ta akcja Twój Zielony.
Bardzo interesująca akcja, także marketingowa. No, na razie drugie miejsce w tabeli za Unią Skierniewice. Piłkarska wiosna, jak mówiliśmy, jeszcze przed 19, 22 lutego o 19.30 przy Drodze Dębińskiej się rozpocznie. A jeśli chodzi o obiekty przy Drodze Dębińskiej, to dwa nowe boiska treningowe zostały w tym tygodniu oficjalnie oddane do użytku w kompleksie sportowym przy Drodze Dębińskiej. Cała inwestycja kosztowała 14,5 miliona złotych, została sfinansowana ze środków miasta, dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiadomo, że pierwszeństwo przy korzystaniu z tych boisk będą mieć grupy młodzieżowe poznańskiej Warty, ale trenować je będą także piłkarze drugoligowej drużyny. Nasz reporter Wojciech Bernard był na tym oficjalnym otwarciu tych boisk i rozmawiał m.in. z wiceprezesem zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich Tomaszem Puciniczakiem oraz szefem zarządu Warty S.A. Poznań Arturem Majsterem.
Przed naszą inwestycją tutaj też były boiska, ale było widać już po nich znak czasu. Nie spełniały one oczekiwań ani standardów wymaganych przez Związek Piłki Nożnej. W tej chwili mamy dwa zupełnie nowe obiekty. Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale są to różne obiekty. To jest obiekt z trawą syntetyczną. Tam mamy obiekt z trawą naturalną, który jest wyposażony dodatkowo w podrywanie tej murawy. Nie byłoby oczywiście takiej inwestycji bez wyposażenia takiego jak oświetlenie, które pozwoli korzystać z tych obiektów również po zmroku. Ogrodzenie, mamy piłkochwity, mamy stojaki rowerowe. Obiekt jest wyposażony też w odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Zgodnie z obecnymi standardami dbamy również o ten zakres. Jako spółka PIM niedawno oddaliśmy do użytkowania lodowisko, które znajduje się tutaj w hali wielofunkcyjnej od strony Chiałki. Realizowaliśmy również oświetlenie tak zwanego ogródka, a za chwilę będziemy realizować halę siermierczą, która jest kawałek dalej. Mamy nadzieję, że te kolejne inwestycje będą jak najbardziej budowały zadowolenie u mieszkańców i będą z tego chętnie korzystali.
Artur Meissner, prezes Warty Poznań S.A. Dwa boiska treningowe, krok milowy, jeśli chodzi o funkcjonowanie Warty. Wrócimy na swoje śmieci. Kończy się tułaczka naszych zespołów młodzieżowych, ale też czasami zespołu seniorskiego po całym Poznaniu i okolicach, bo też musieliśmy grywać i w Luboniu, i w Puszczykowie. Cieszymy się, że te boiska zostały zrealizowane. Zabiegaliśmy o to. Boiska powstały w ramach programu dofinansowania profesjonalnych akademii piłkarskich. To był program ministerialny sprzed 2 lat. Te boiska spełniają standardy na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi. No i cieszymy się, że nasze drużyny młodzieżowe, drużyny też Blindu, Ampu będą mogły z tych boisk korzystać. No i że ułatwi nam to na pewno takie codzienne funkcjonowanie. Mamy uzgodniony harmonogram korzystania z tych boisk, także proszę mi wierzyć, że tutaj ciężko będzie wetnąć szpilkę, że tak powiem, z jakimiś zajęciami.
Oby faktycznie te nowe boiska przysłużyły się do rosnącej formy wszystkich trenujących i grających na co dzień w drużynie poznańskiej Warty. A na koniec naszego mini magazynu Wielkopolskie Gole w audycji w sportowym rytmie w Radiu Poznań pomówimy jeszcze o wielkopolskim i reprezentacyjnym futsalu.
Kibice spoglądają oczywiście na Mistrzostwa Europy w futsalu i na udział polskiej reprezentacji. Chyba lekkie rozczarowanie, szczególnie po tym pierwszym spotkaniu z Węgrami, w którym prowadziliśmy co prawda 2-1, ale skończyło się porażką 2-4 i nie wiem, czy powiedzieć porażką trochę niespodziewaną. Szef FOGO Futsal Ekstraklasy, pan Paweł Mrozkow, jaka jest pana opinia?
Myślę, że tak, bo grupa jest trudna, natomiast wydawało się, że ten mecz z Węgrami akurat powinien być najłatwiejszy, także ten pierwszy mecz, no każdy zakładał, że będzie zwycięski, a później będzie walka oczywiście z grupy, także tak na pewno zdecydowanie niżej sklasyfikowani Węgrzy wygrali, więc to jest na pewno dla nas taka niemiła niespodzianka.
No właśnie, troszkę chyba jest tak, że w tych największych imprezach zdobywamy awanse, a później jest gorzej. To taka troszkę niebezpieczna tendencja się pojawiła, jeśli chodzi także o polski futsal.
No tak, rzeczywiście polski futsal trzeba nie poszedł do góry, to widać i reprezentację, i ligę w różnych klasyfikacjach, natomiast nie potrafimy tego udowodnić na dużych imprezach, bo dodam, że nie wygraliśmy jeszcze meczu na Mistrzostwach Europy. Wydawało się, że ten mecz z Węgrami jest idealnym momentem do tego. Zresztą do przerwy Polska prowadziła 2-1. No, niestety nie udało się. Pytanie o, że tak powiem, powody, to by trzeba pytać trenera Bożeja Koczyńskiego, natomiast na pewno czegoś brakuje.
Czekamy do 7-8 lutego na wznowienie rozgrywek FOGO Futsal Ekstraklasie, która nas interesuje bardzo, bo mamy dwie ekipy z naszego regionu. G i Malepszy Leszno, zawsze wyżej ostatnio w tabeli, zawsze z marzeniem o kolejnym już medalu, no i oczywiście dzielnie walczący futsaliści Red Dragons Pniewy. Jak pan ocenia to, co wydarzyło się do tej pory, bo do końca fazy zasadniczej jeszcze tych kolejek trochę zostało.
Tak jest, sporo jeszcze grania, natomiast rzeczywiście no, pewna pozycja w czubie tabeli zespołu z Leszna, to jest prawie czwarte miejsce w tej chwili, ale cały czas z kontaktem jak gdyby z zespołami z drugiego i trzeciego miejsca, także myślę, że nie za postawa zespołu z Pniew, bo to 10 miejsce, w miarę pewna sytuacja w tabeli, trzeba wziąć pod uwagę zeszłoroczne problemy pniewskich smoków, więc w tym roku na razie jest w miarę spokojnie, natomiast myślę, że też Pniewianie będą starali się powalczyć o fazę play-off, także jest szansa na to, że w tej fazie play-off zobaczymy dwa wielkopolskie zespoły.
Nie tylko pan spogląda na ten topowy polski futsal w znaczeniu FOGO Futsal Ekstraklasy, ale tutaj na naszym wielkopolskim grudzie jest pan takim trochę promotorem, żeby więcej młodych ludzi zajęło się akurat tą efektowną dyscypliną sportu. I tak jest, bo macie sporo inicjatyw.
Tak jest, no, najnowsza inicjatywa to Mistrzostwo Wielkopolski w futsalu. W ubiegły weekend zostały rozegrane turnieje eliminacyjne. 4 zespoły awansowały do finału i w najbliższą niedzielę w hali Tapet Lesznie będzie turniej finałowy, który wyłoni po raz pierwszy mistrza Wielkopolski w futsalu U17. Dodam tylko, że to jest takie przygotowanie do tego, co chcemy zrobić w kolejnym sezonie, a więc powołać tą Wielkopolską Ligę Juniorów U17 w futsalu. Chodzi o to, żeby ci chłopacy właśnie w tym wieku szybciej zaczynali grać w futsal, szybciej zaczynali tą dyscyplinę uprawiać i po to jest ten projekt.
Bardzo interesująca impreza w leszczyńskim Trapezie, już kilka chwil temu zakończona. Pierwszymi historycznymi mistrzami U17 w futsalu w Wielkopolsce piłkarze Rydzyniaka Rydzyna, futsaliści KP Września na drugim miejscu, ekipa Coco Jumbo Szydłowo na miejscu trzecim i w finale na czwartym miejscu także piłkarze futsaliści młodzi Kotwicy Kurnik. Polska reprezentacja nie wygrała ani jednego meczu na Mistrzostwach Europy. Porażka jeszcze z Włochami 0-4 i z Portugalczykami 2-3. Teraz Monika Brodka. Już za 2 minuty spotkamy się ze znakomitą kajakarką Martyną Klat, AZS AWF Poznań, która została najlepszą sportsmenką Wielkopolski w minionym już 2025 roku. Spotkanie z tą zawodniczką już, jak mówiłem, za 2 minuty.
Teraz sobie stawia pani cele krótkoterminowe, więc nie będę pytał o igrzyska w Los Angeles, bo to za kilka lat. Najważniejszy jest rok 2026, a Mistrzostwa Świata w Poznaniu to naprawdę musi być taki mocny cel na ten rok.
Tak, oczywiście Mistrzostwa Świata, niezależnie w jakim miejscu są najważniejszym celem sezonu. Tym razem Mistrzostwa Świata odbędą się w Poznaniu, w mieście, w którym się urodziłam i w którym mieszkam. Dlatego też napawa mnie to takim fajnym optymizmem, bo ten tor znam bardzo dobrze, bardzo fajnie mi się pływa na tym tym to, że ludzie, którzy też pracują i pomagają u nas w Wielkopolskim Związku Kajakowym, są bardzo przyjaźni. Miło mi się z nimi współpracuje, dlatego też jeśli chodzi o zawody w Poznaniu, zawsze jestem na tak.
Cały czas będzie płynęła ta dwójka, Martyna Klatan na Puławska?
Trenerzy i obecni i poprzedni zawsze powtarzali, że mistrzowskich osad nie zmieniamy. Na razie jesteśmy złotą dwójką, dlatego też z takim optymizmem wchodzimy w sezon 2026.
Teraz gorący okres przygotowań.
Zazwyczaj od października zaczynamy już z przytupem. Więcej jesteśmy poza domem niż w domach.
Co też jest chyba ważne dla tego środowiska sportowego w Poznaniu, że honorujemy zawodniczkę, która jest rodowitą poznanianką, wychowana w Poznaniu, na Malcie właśnie, na Warcie pewnie trochę?
Tak, tak. Ja jestem wychowana na Warcie. Dopiero w sumie, kiedy osiągnąłam pełnoletność, zmieniając klub z Energetyka Poznań na AZS-AWF Poznań, zaczęłam systematycznie trenować nad poznańską Maltą. Poznań po prostu sprzyja do rozwoju kajakarstwa, do rozwoju młodych zawodników, kajakarzy. Dlatego też, jeśli ktoś ma dylematy a propos szkoły, to też z całego serca polecam Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, które naprawdę wspiera sportowców, pomaga w tej karierze, pomaga w tym, aby te treningi można było wykonywać na najwyższym poziomie. W planie zajęć znajdują na to czas, dlatego też myślę, że fajnie myśleć o tym w drodze, w karierze właśnie z swojej sportowej, żeby zwracać uwagę również na takie rzeczy.
To kto na te kajaki zaprowadził? Kto nam mówił kilkanaście lat temu?
Tak, no już kilkanaście lat temu. To było jakoś około roku 2010, ile dobrze pamiętam. No i na nabór do mojej szkoły podstawowej na Starołęce przed Piotr Wojciechowski, mój właśnie pierwszy trener, no, który zachęcił po pierwsze, żeby przyjść na zajęcia i zobaczyć, czym w ogóle są kajaki, ale po drugie i w sumie najważniejsze, stworzył atmosferę, która jakby spowodowała, że ja w tych kajakach po prostu zostałam i tak samo myślę, że koledzy, którzy w tym klubie zaczynali, też na pewno poprzez tą atmosferę, która panowała u nas w klubie, ten klimat na pewno zostali w kajakach i gdzieś tam tą dyscyplinę wybraliśmy.
W rozmowie z Grzegorzem Hałasikiem najlepsza sportsmenka Wielkopolski Anna Domini 2025, świetna kajakarka AZS-AWF Poznań, medalistka Mistrzostw Świata Martyna Klaty o swoich najbliższych planach nam opowiadała w tym wydaniu audycji w Sportowym Rytmie. Kolejna audycja w Sportowym Rytmie dokładnie za tydzień, w niedzielę 8 lutego, ale jeszcze mnóstwo atrakcji antenowych w kontekście sportu oczywiście przed nami. Już w najbliższy wtorek Sportowa Arena o godzinie 19.15 na żywo. W tym studiu zasiądą przedstawiciele koszykarskiej pierwszoligowej ekipy Nowi Meks Polonii 1912 Leszno, między innymi szef klubu pan Jacek Kaszuba, także trener Maciej Chudzik i pewnie będzie jeden z koszykarzy drużyny Polonii Leszno. To we wtorek o 19.15, magazyn piłkarski Kolejosz w czwartek o 17.40, ale zapomniałbym, przecież wtorek 20.30 redaktor Cytrowski zmarznięty po raz kolejny będzie, bo prosto z Gliwic skomentuje zaległy mecz czwartej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Piast Gliwice kontra Lech Poznań. Jesteś przygotowany, Dawid?
Tak, wełnione skarpety już spakowane.
Tak, jest. No, przeprane po wczoraj czy inne jakieś?
Nie, to zabezpieczyłem się na całą zimę.
Dobrze,
już.
Dobrze, bo wszystko przed nami. Wtorek 20.30 Piast Gliwice kontra Lech Poznań, ale to nie koniec wizyty na meczach Kolejorza na żywo w tym tygodniu, bo w sobotę 7 lutego, tym razem o 20.15, prosto z Zabrza kolega Grzegorz Hałasik skomentuje dla Państwa mecz Górnika z drużyną poznańskiego Lecha. To są nasze propozycje, o których warto pamiętać. Warto pamiętać także o naszych sportowych serwisach. Między innymi jeszcze dzisiaj po 22, jutro o 6.15 i o 7.15 to najbliższe wydania naszych serwisów. Ale w kalendarzu wciąż mamy niedzielę, pierwszy dzień lutego. No to przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Motor Lublin wygrał z Pogonią Szczecin 2-1. Wisła Płock pokonała Raków Częstochowa także 2-1, a Legia Warszawa przegrała z Koroną Kielce 1-2. W dzisiejszych spotkaniach 19 kolejki PKO BP Ekstraklasy jutro na zakończenie tej serii gier Brukbet Termalika Nieciecza zagra z Krakowią. Carlos Alcaraz pokonał serbskiego tenisistę Nowaka Dziokowicza 2-6, 6-2, 6-3 i 7-5 w finale Australian Open w Melbourne. Prowadzący w światowym rankingu 22-letni Hiszpan jako najmłodszy w historii skompletował karierowego szlema. Laskarze LKS-u Rogowo zostali halowymi mistrzami Polski. W finale w Gnieźnie drużyna z Pałuk pokonała Wartę Poznań 8-4. Brązowe medale dla LKS-u Gąsawa, który wygrał z Poznańską Politechniką 5-2. Piotr Żyła zajął 9. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Wygrał Słoweniec Domen Preutz, drugi był Japończyk René Nikajdo, a trzeci Niemiec Filip Raimund. Koszykarze Nowi Meks Polonii Leszno przegrali niespodziewanie z Miners Katowice 92-100 w spotkaniu pierwszej ligi. Czy zakończyło się spotkanie Ślęzy Wrocław z Eneą AZS-em Politechniką Poznań? To 18. kolejka Orlen Basket Ligi Kobiet. Dokładnie chwilę temu ostatnia syrena. No i niestety nie mamy dla Państwa dobrych informacji. Poznanianki przegrały to spotkanie 61-76 i pozostaną na 4. miejscu w tabeli. Spoglądam jeszcze w dorobek indywidualny. Najskuteczniejsza w drużynie z Poznania Amerykanka Brittany Brown, która rzuciła 13 punktów. No miejmy nadzieję, że lepsze wieści napłyną z Warszawy. Zdaje się 11 lutego kolejne spotkanie poznańskiego AZS-u. Tak, wyjazdowy mecz z warszawską Polonią.
Oczywiście wszystkie transmisje meczów koszykarek na AZS Politechniki Poznań na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia na fali 102.7. Dzisiaj minus 15. W środę mieliśmy więcej radości, bo była efektowna wygrana różnicą 21 punktów z lubelskimi akademiczkami w hali na poznańskim Piotrowie. Ale tak to w sporcie bywa. Raz zwycięstwa, zdarzają się także porażki. Z tym trzeba żyć. Dziękujemy za to wspólne spotkanie w głównej części audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Przed nami już za kilka chwil będzie pierwsze w tym nowym sezonie, w roku 2026, wydanie motosportowego magazynu Auto Moto Pedlandia, a my jeszcze Państwu pięknie się kłaniamy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Łukasz Kurzawski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.
Partnerem magazynu Auto Moto Pedlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30. Nowy sezon motosportowego magazynu Auto Moto Pyrlandia na antenie Polskiego Radia Poznań. Rozpoczynamy już tradycyjnie od rozmowy z prezesem AW, panem Bartoszem Bielińskim. Panie prezesie, ale jednocześnie zaczniemy od tego, co wydarzy się w najbliższą sobotę, 7 lutego.
Niby start nowy rok, ale jednak wspominamy to, co było w 2025, czyli nagradzamy naszych mistrzów, naszych laureatów i działaczy również na naszej corocznej gali Automobil Klubu Wielkopolski, który odbędzie się w auli Nowa Akademii Muzycznej, więc ta sobota będzie dla nas bardzo uroczysta, dla całej naszej społeczności klubowej.
To jest zawsze spotkanie, które pozwala poznać tych bohaterów walki na torze i nie tylko na torze, bo przeróżne są te kategorie, ale zacznijmy od tych europejskich, bo także w tym roku ich nie brakowało, jeśli chodzi o Automobil Klub Wielkopolski.
Zgadza się i tutaj, jeżeli chodzi o europejskie nasze laury, to Damian Litwinowicz, wicemistrz Europy w Rallycrossie, w tej najmocniejszej grupie RX1, który już zadeklarował starty w tym roku ponownie w tej najmocniejszej klasie i trzymamy mocno kciuki i wierzymy, ja osobiście wierzę, że będzie jedno oczko wyżej, czyli będzie tym mistrzem Europy. Będziemy mieli mistrza Europy w tej najmocniejszej klasie.
W wyścigach samochodowych, także w wielu zagranicznych seriach startują zawodnicy AW.
Tak, to nie tylko nasze podwórko poznańskie, ale też tory europejskie, Puchar Porsche, Puchar Suzuki, Puchar Formuły Historycznej, Mistrzostwa Estonii. Tam wszędzie nasi zawodnicy się pojawiają i zdobywają punkty, zdobywają puchary.
Chyba robi pan sobie wcześniej jakieś małe notatki, jeśli chodzi o liczbę tych trofeów.
Tak, bo ta liczba z roku na rok jest podobna albo większa i w tym roku, jeżeli chodzi o sport samochodowy, mieliśmy 112 wyróżnień, mieliśmy 91 tytułów mistrzowskich, czyli sam sport samochodowy, to jest tylko na naszym podwórku. Nie wspominając już o tych tytułach i laurach w Europie. W sporcie motocyklowym troszeczkę mniej i miejmy nadzieję, że ten nowy rok 2026 sprawi, że tych motocyklistów stojących na podium będzie więcej. Tutaj mieliśmy 6 wyróżnień i 5 tytułów mistrzowskich. Sport kartingowy mieliśmy 31 wyróżnień i 10 tytułów mistrzowskich, więc tutaj duży potencjał i miejmy nadzieję, że jak spotkamy się w 2027 roku, to będziemy mogli powiedzieć, że mamy więcej tych tytułów.
Mówimy także o takiej interdyscyplinarności, jeśli chodzi o działalność Automobil Klubu Wielkopolski i te laury, do ich nawiązania. Także jeśli chodzi o sport popularny i turystykę, też pojawią się te postacie na scenie Paulinowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Jak najbardziej, bo i w sporcie popularnym, w turystyce, w karawaningu, w pojazdach zabytkowych mamy też zdobywców tytułów. Więc zawodnicy Automobil Klubu Wielkopolski są w każdej dziedzinie, w każdej konkurencji życia motoryzacyjnego w naszym kraju.
Podkreślacie, że no, ta gama wiekowa jest także bardzo szeroka.
Najmłodsi kartingowcy, którzy zdobywali szlify i laury w poprzednim sezonie, jak i ci najstarsi zawodnicy, jak również ci najstarsi działacze, których zawsze wspominamy i zawsze tutaj będziemy ich doceniać za to, że przez tyle lat poświęcili się tutaj klubowi i poświęcili część swojego życia temu, żeby ten nasz klub świecił triumfy i był w czołówce klubów w Polsce, ale też w Europie.
Automotoperlandia na antenie Rad Poznań.
Bardzo duży ruch panował ostatnią niedzielę także na torze Poznań, a to oczywiście wszystko związane z 34. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny Automobil Klub Wielkopolski włączył się do tej charytatywnej akcji. Pan Maciej Bednik.
Miałem tą wielką przyjemność być w niedzielę na torze. Miałem okazję jechać w paradzie i mało tego, miałem okazję jechać jako pierwszy kultowym samochodem, kultowym dla poznaniaków, a przede wszystkim kultowym dla poznańskich policjantów, czyli takim klasykiem wśród radiowozów, Mercedesem 124, który jeden z policjantów emerytowanych, pan Andrzej Sznura, wykonał replikę, ponieważ oryginalny, który jeździł od 93 roku w poznańskiej policji, niestety został skasowany, ale replika jest 1:1, jest to fantastyczne auto według wielu uczestników. No, zrobił niesamowitą furorę, przez niektóre portale został ogłoszony najładniejszym autem tego wydarzenia, więc wielka radość, że mogłem w tym uczestniczyć.
Jeżeli chodzi o zainteresowanie tych, którzy przyszliby wesprzeć Wielką Orkiestrę na tor Poznań, nie brakowało chętnych do tej przejażdżki na prawym fotelu?
Oczywiście, że nie brakowało, tym bardziej, że mieli okazję pojeździć autami, z którymi na co dzień można się stykać jedynie w folderach albo oglądać je z daleka.
To prawda, było dosyć mroźnie, ale rozumiem, że tak na gorąco, z gorących serduszek, te puszki się też zapełniały.
Tak, puszki pełne, co bardzo nas cieszy. Bardzo nas cieszy też frekwencja na torze. Cieszy nas to, że jest ten ciąg do motoryzacji i to nas bardzo cieszy.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Nagrywające rozmowy do magazynu Automotoperlandia w siedzibie Automobil Klubu Wielkopolski można trafić także na inne wewnętrzne miłe święto.
Ale naprawdę.
My ci bardzo dziękujemy za ten długi czas, który był ze mną, ale mam nadzieję, że my się nie żegnamy, tylko przechodzimy na inny etap.
Jestem tak wzruszona.
Życia.
Naprawdę bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia emerytki.
Dziękuję pięknie, naprawdę. Jestem poruszona, a bardzo dobrze mi się tu pracuje. Dziękuję bardzo.
Wzruszający moment. Małgorzata Gierwazik z pięknym bukietem kwiatów. Od kiedy pracujesz w Automobil Klubie Wielkopolskim? Bo to są już pewne lata, prawda?
Pierwszy raz zaczęłam w 98 roku i wróciłam...
Minionego wieku.
Minionego wieku i wróciłam 3 lata temu.
Ciągnie do tego stowarzyszenia ciebie, bo tutaj sporo serca i sił zostawiłaś.
To prawda. Chyba przyciągnął mnie tutaj to, że to jest taki jedyny obiekt. Ja lubię, jak coś jest unikalne, a to jest takie unikalne miejsce.
Nie żegnasz się tak naprawdę, przed chwilą się powiedział to prezes Bieliński, zgadza się?
No, mam nadzieję.
Pani Małgosi Gierwazik, dziękujemy za lata spędzone w pracy w Automobil Klubie Wielkopolski, a teraz o upływającym czasie i mierzonym czasie na torze Poznań opowie chronometrażysta Jakub Kędziora.
No w torze mamy pętle indukcyjne, które są podłączone do dekoderów specjalnej firmy, która zajmuje się pomiarem czasu już od ponad 40 lat. Te dekodery potem są podłączone do komputera, gdzie jest specjalny system do pomiaru czasu. Zawodnicy otrzymują specjalne transpondery, które w momencie, kiedy przycina tą pętlę, no to ona wtedy zadziała i owy transponder odbija, że tak powiem. i wtedy w naszym systemie pokazuje się, z jakim odbiciem przyjechał, z jakim czasem od momentu przecięcia danej pętli i wiemy, kto jest pierwszy, kto jest drugi, jaki czas uzyskał, jaką mamy stratę, różnicę między zawodnikami.
Przydatne także do obserwowania tych wyścigów, chociażby przez dziennikarzy, że właśnie po każdym okrążeniu jest na bieżąco wyświetlana klasyfikacja, właśnie to, o czym mówiłeś, kto ile ma do kogo straty. Zdarzają się jakieś, nie wiem, awarie systemu, zawodnicy może mają jakieś pretensje co do pracy chronometrażu, czy raczej to są rzadkie sytuacje?
Znaczy sprzęt jest homologowany przez najwyższą federację FIA, także jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to zawsze mówimy, że przecież to jest sprzęt, który jest profesjonalny, nie jest to żadna samoróbka tak zwana, więc no, oczywiście zawsze się zdarzają ci, którzy przychodzą i czasami nawet się śmieją, żeby dostali tą szybszą kostkę do pomiaru czasu, żeby lepiej mierzyło, ale każda kostka jest taka sama i każda kostka mierzy tak samo.
Słyszeli Państwo, jak ważny jest czas w wyścigach samochodowych, kartingowych, motocyklowych, w każdej motosportowej rywalizacji, no, a skoro czas, to także zajrzymy do kalendarza. 2026 rok już wystartował. Dyrektora W, pani Justyna Wybieralska.
Zaczynamy tą taką rywalizację w nowym sezonie i zaczynamy ją właśnie od imprez turystycznych. I będziemy świętować walentynki, oczywiście 14 lutego, co prawda nie walentynkowe, choć w tym dniu przypadające. Drugie kryterium Super OS, Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku Motorowego. A 15 lutego delegatura Automobil Klubu Wielkopolski w Gnieźnie właśnie będzie obchodziła walentynki podczas rajdu walentynkowego na swoim tam terenie w okolicach Gniezna.
Skoro tak romantycznie się zrobiło, to długiej przerwy nie będzie, bo zerkamy znowu do kalendarza i widzimy 8 dzień marca i wszyscy wiemy, co to za dzień.
Tak, 8 dzień marca, szczególnie, że w tym roku 8 marca przypada w niedzielę, będziemy świętować podczas rajdu Wielkopolanki za Kółkiem. W imprezie organizowanej przez panów, tylko i wyłącznie dla pań, bo za kierownicą i w załogach zasiadają tylko kobiety. Nieważne, młodsze, starsze, każda pani ma tutaj swoje miejsce i jest mile widziana, także zapraszamy.
Tor Poznań, tak już stricte kibicowsko na to spoglądając, to głównie oczywiście też rywalizacja w Mistrzostwach Polski w różnych odmianach motosportowych. Tym razem zdaje się pod koniec kwietnia ta walka o punkty się rozpocznie.
No tak, sezon Mistrzostw Polski rozpoczniemy bodajże ostatni weekend kwietnia od Mistrzostw Polski w rallycrossie i autocrossie. Natomiast wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, pierwsza runda odbędzie się na torze Poznań w maju, w połowie maja.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Auto Moto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.